programie Szlachetne Zdrowie. Wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uściślijmy. Panie profesorze, wielokrotnie mówiliśmy o pewnym, nie wiem czy zjawisko to dobre słowo, które wystąpiło na całym świecie. Myślę oczywiście o epidemii, pandemii COVID-19, ale chyba teraz to mam takie wrażenie, możemy już o niej tylko mówić w czasie przeszłym.
No, życzylibyśmy sobie bardzo, żeby to był wyłącznie czas przeszły. Ja tu bym trochę ostudził te emocje i ten hura optymizm, dlatego że w tej chwili rzeczywiście sytuacja jest całkiem niezła, ale nie dalej jak wczoraj, również dzisiaj przyjęliśmy trzech ciężkich pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc, pacjentów dodatnich, a więc COVID-19. I wydaje się, że takie osoby będą jednak co chwilę się u nas zdarzały, a więc tutaj bym państwa bardzo przestrzegał przed tym, żeby nie myśleć o tym wyłącznie w czasie przeszłym. Oczywiście nie jest to apel do tego, żebyśmy znowu podnosili jakieś tutaj larum, że jest źle, ale w sytuacjach problematycznych, w sytuacjach, kiedy są pewne objawy kliniczne, zasięgnijmy porady lekarskiej, nie lekceważmy objawów. To jeszcze nie jest koniec.
To co się stało, panie profesorze, takiego, że po tym, co mieliśmy przed 2 czy 3 laty, teraz właściwie wszystko ucichło? Tego takiego wizerunkowego chociażby rażenia nie ma.
Nie ma wizerunkowego rażenia, dlatego że mamy statystyki. Statystyki opieramy przede wszystkim na wykonanych badaniach. Państwo doskonale wiecie, że badań robi się bardzo niewiele. Myślę, że gdybyśmy sobie robili badania powszechne, to okazałoby się, że tam trzeba jakieś 0,1 co najmniej, albo myślę nawet więcej, dopisać do tych liczb osób zakażonych. Natomiast rzeczywiście takim obiektywnym wyznacznikiem jest liczba hospitalizacji. I tych hospitalizacji w skali kraju no, nie ma na pewno tyle, co kiedyś. Natomiast wydaje się, że jednak tutaj też takie troszeczkę jest lekceważenie, trochę jest chęć powrotu do normalności, z czego ja się też oczywiście jak najbardziej cieszę, ale zwróćcie państwo uwagę też, że mamy jednak tą drugą połowę listopada, przed nami sezon takich tradycyjnych zakażeń wirusami dróg oddechowych i tutaj na pewno gdzieś kolejna fala COVID-19 się pokaże. Pewnie będzie problem odróżnić ją od innych zakażeń, od innych chorób, ale takie wyzwanie przed nami na pewno jeszcze będzie.
Troszkę uciekł pan profesor od tego mojej koncepcji, nie ukrywam, bo zmierzałem ku temu. Kiedyś przed 2 laty, zupełnie nie tak dawno, były specjalne szpitale jednoimienne, były przemianowywane specjalnie oddziały po to, żeby przyjmować chorych. Dzisiaj szpitali jednoimiennych nie ma, a oddziały może nie świecą pustkami, ale na pewno nie są przepełnione ciężko chorymi ludźmi. Co się stało z tą chorobą takiego, że ona, no właśnie, ewoluowała?
No, ewolucja jest oczywista. To w ogóle nie podlega dyskusji. Po pierwsze, ewolucja w sensie podatności ludzi, a więc zarówno przy pomocy szczepień, jak też przebytych wcześniej infekcji, mamy większe szanse na to, żeby uniknąć tego zakażenia. Szpitale nie są pełne, dlatego że mamy zupełnie innego wirusa. Mamy wirusa Omikron, to już jest kolejny subtyp, podtyp Omikrona, którego zakażenie przebiega zdecydowanie łagodniej u większości osób. Nie mówmy o wszystkich, ale u większości osób. Jeżeli bym pokazał państwu takie artykuły naukowe, które analizują czynniki ryzyka pacjentów, to nagle się okazało, że te wszystkie choroby, które do tej pory wymienialiśmy, one dziś zeszły troszkę na dół, w sensie cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze. Natomiast na samej górze tej piramidy pojawiły się osoby w immunosupresji. I to przede wszystkim dla nich ta choroba jest groźna. Więc dla osób z chorobami układu krwiotwórczego, z nowotworami, w czasie terapii różnych, te osoby przestrzegamy przed lekceważeniem COVID-19. A więc wracając do pytania, mamy zupełnie inną populację w tej chwili osób, które są z COVID-19 w sensie jakościowym. No i oczywiście mamy statystyki, które mówią o ilości tych zakażeń.
Ale wie pan doskonale, panie profesorze, że dla wielu osób jest to argument za tym, co czasem jeżdżąc przez Polskę można w małych miejscowościach zobaczyć na przystankach: fałszywa pandemia.
No nie, o pandemii mówimy w sensie ostatnich 2 lat, prawda? Myślę, że pewnie w najbliższym czasie możemy liczyć na to, że dojdzie do jakiegoś przemodelowania definicji COVID-19 w chwili obecnej. Bo to będzie zależało tak naprawdę od liczby zakażeń. Ale po pierwsze, ta pandemia nie była fałszywa i to wystarczy spojrzeć na to, co się działo rok temu o tej porze, na liczbę zgonów również nadmiarowych, to krzywe są tutaj bezwzględne. To widzimy wyraźnie, co było dokładnie rok temu o tej porze. Proszę sobie sięgnąć do archiwum i zobaczyć, jak wtedy wyglądała sytuacja w polskiej służbie zdrowia i w polskim społeczeństwie. A więc absolutnie fałszywa pandemia nie była. Natomiast my w tej chwili też, proszę zobaczyć, ja wypowiadam się w sposób spokojny o tym, co jest w tej chwili i co ewentualnie nas czeka. Dlatego, że my widzimy, że ta sytuacja jest w pewnym sensie pod kontrolą. Ale co innego jest kontrola z naszej strony i przygotowanie na radzenie sobie z tymi trudnymi sytuacjami, a co innego jest lekceważenie przez pacjentów. Wczoraj przyjęliśmy młodego człowieka, który no, w ciągu paru dni doprowadził się do ciężkiego stanu, dlatego że nie poszedł wcześniej do lekarza. A więc no, jeżeli będziemy szli takim lekceważącym trybem, to oczywiście nie w skali globalnej, nie w skali pandemicznej, ale dramaty indywidualne niestety pewnie będą.
Ale ten lekceważący podejście, lekceważące, no nie trudno go nie zauważyć, bo wiele osób myśli sobie tak, że skoro to ten koronawirus w tej chwili grozi co najwyżej kilkudniową gorączką, bólem głowy i leżeniem w łóżku, no to na to mogę sobie pozwolić.
Ale dla części osób tak może być. Natomiast nie sądzę, żeby każdy był w stanie zweryfikować, kto będzie w tej grupie ciężko chorych, a kto nie. Ja też nie namawiam, żeby wszyscy od razu, przepraszam, lecieli do lekarza z byle katarem i byle podwyższeniem temperatury. Ale jeżeli coś jest nie tak, to pamiętajmy o tym, że taka choroba istnieje. Ma pan redaktor rację, dlatego że ten przekaz, ogólny przekaz taki, powiedzmy sobie, wyciszająco lekceważący, jest odbierany jako sygnał do końca pandemii. Dlatego my cały czas mówimy spokojnie, poczekajmy jeszcze, zobaczmy, jaka będzie sytuacja w grudniu, w styczniu. Proszę zobaczyć, w lipcu nie spodziewaliśmy się wzrostu zakażeń, one były. A więc być może teraz ta fala listopadowa, tak jak było w zeszłym roku, w tym roku będzie, nie wiem, w grudniu, w styczniu. To zobaczymy, jak to będzie
wyglądało.
Zmierzałem
do czego innego, że skoro tych doniesień medialnych o ciężkich przypadkach jest tak niewiele, z uwagi na to, że ten przebieg jest w tej chwili, no, zaryzykuje, zdecydowanie łagodniejszy, to wiele sobie myśli, no to po co będę się szczepił?
Panie redaktorze, pan jako dziennikarz wie najlepiej, że przekaz medialny jest wypadkową różnych czynników, a więc no, ciężkie przypadki to jedno, a zainteresowanie innymi tematami, które dominują w przekazie medialnym, to drugie. I nikt nie myśli, że w tej chwili COVID stanie się znowu, przepraszam za słowo, gwiazdą przekazów medialnych, bo mamy dużo, dużo tematów, które są trudne i które wymagają też dziennikarskich relacji. Ale chodzi o to, żeby gdzieś tam ten, od czasu do czasu przebiła się taka informacja, że my wciąż mamy pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
Panie profesorze, szczepić się?
Oczywiście, że się szczepić, absolutnie szczepić, dlatego że to, co się dzieje, tak jak powiedziałem, w większym stopniu opanujemy pandemię czy epidemię szczepionkami niż przebyciem kolejnych fal. Zresztą tutaj, no broń Boże, nie chcę straszyć, ale 2 dni temu ukazał się w Nature Reviews, a więc bardzo ważnym czasopiśmie artykuł, który mówi wyraźnie, że konsekwencje odległe zakażeń u osób szczepionych są zdecydowanie mniejsze i rzadziej występują niż u tych osób, które się nie szczepiły. Analiza na wielu tysiącach osób, które przebyły infekcję COVID, SARS-CoV-2. Więc no, tutaj myślmy również o tych konsekwencjach odległych, bo my możemy sobie mówić, że nie ma w tej chwili, czy mało jest ciężkich przypadków, ale proszę zobaczyć, ile ludzi trafia do lekarzy z różnego rodzaju dolegliwościami.
Bardzo się cieszę, że powiedział pan przed kilkoma minutami o tym, że o innych zakażeniach, które występują. Bo w czasie pandemii również pojawiał się ten argument. Zobaczcie, przecież o grypie się nic nie mówi. Mówi się tylko o koronawirusie, o COVID, a grypa wcale nie odeszła. Nie odeszła?
Oczywiście, że nie odeszła. Dwa tygodnie miałem okazję być w Waszyngtonie, gdzie wyraźnie statystyki pokazały, że jest najwięcej grypy od ponad 20 lat, o tej porze roku. A więc mamy szansę na to, że będziemy mieli zupełnie inny sezon grypowy, niż do tej pory tradycyjnie to było postrzegane. Bo do tej pory to grypa to był styczeń, luty, prawda, czasami nawet marzec. Natomiast tutaj obawiamy się, że to może być właśnie grudzień. Proszę zwrócić uwagę na to, że dwa ostatnie sezony, nawet trzy ostatnie sezony były takie, bym powiedział, ułomne w sensie grypy, bo tej grypy prawie że nie było z uwagi na chociażby obostrzenia, jakie były prowadzone, z uwagi na noszone maseczki, z uwagi na pewne wyparcie przez koronawirusa tej grypy. W tej chwili obawiamy się, że tej grypy jest coraz więcej. Wiemy, że jest coraz więcej, obawiamy się, że będzie jeszcze więcej. Poza tym też po tych trzech latach nie do końca jesteśmy pewni, jaki będzie ten typ wirusa dominował. Przewidywania są i na tej podstawie są tworzone szczepionki przeciwko grypie i trzeba się szczepić również przeciwko grypie. Proszę o tym pamiętać.
Dobrze, to od razu dopytam, wejdę w słowo, no ale po co się szczepić, skoro w takim razie, skoro nie znamy właściwie, jaki ten wariant obecnie grypy może być?
Nie, nie. Szczepionki są wielowalentne, powiedziałbym tak. One zawierają różne typy wirusa, w tym przewidywane na najbliższy sezon. Przewidywania są opierane chociażby o wirusy izolowane z innych krajów, bo proszę pamiętać, że te sezony w różnych częściach świata są w różnej porze. A więc to przewidywanie jest. My zawsze będziemy z każdą szczepionką trochę próbowali się wstrzelić w to, co będzie się działo w ciągu najbliższych miesięcy. I do tej pory w wielu przypadkach to się udawało. I tutaj proszę wierzyć, że naprawdę warto się szczepić, ale myślę, że ta dyskusja tutaj powinna się zacząć od czego innego. Od setka osób, które się zaszczepiły. Pan redaktor wie, ile osób się w Polsce zaszczepiło.
No
ile
na grypę?
Ile się szczepi przeciwko grypie?
No raczej skromnie.
No tak, od 2 do 4%.
Panie profesorze, szczepionka na grypę powinna być również podawana w odpowiednim czasie, terminie, porze. Tymczasem mamy koniec listopada. To już chyba musztarda po obiedzie.
Nie, to nie jest musztarda po obiedzie, to jest ostatni gwizdek. A więc to jest moment, kiedy trzeba tą szczepionkę przyjąć jak najszybciej. Nigdy nie jest za późno, żeby tą szczepionkę przyjąć. No oczywiście nie mówimy tutaj o kwietniu czy maju, ale listopad, grudzień tradycyjnie to jeszcze jest czas, kiedy ta szczepionka powinna być przyjęta. Ja powiedziałem, że ta liczba się zwiększa, ale to jeszcze nie jest epidemia, to jeszcze nie jest fala grypy. A więc tutaj mamy naprawdę czas na to, żeby w tej chwili się zaszczepić. Do tego gorąco zachęcam.
Panie profesorze, do szczepień generalnie chyba trzeba zachęcać, bo ostatnie doniesienia mówią o tym, że wzrosła w Polsce liczba chorych, szczególnie dzieci, u których występują choroby zakaźne, świnka, odra, różyczka.
No,
ten wzrost może nie jest katastrofalny, ale jest jednakowoż zauważalny.
No oczywiście, że jest to konsekwencja spadającego odsetka zaszczepień. No to tą tendencję obserwujemy tak naprawdę od kilku lat. Myślę, że pandemia tutaj nie pomogła, bo te wszystkie dyskusje wokół szczepień przeciwko SARS-CoV-2, przeciwko koronawirusowi przełożyły się na generalnie dyskusję o szczepieniach. I tutaj wiele osób zdecydowało, że te szczepionki są niepotrzebne, nad czym my bardzo bolejemy. Mamy do tego sytuację epidemiologiczną związaną z wojną w Ukrainie, a więc ryzyko jednak zwiększenia liczby chorób zakaźnych. Zawsze jak są niepokoje i ruchy migracyjne, zawsze dochodzi do zwiększenia liczby zakażeń. Mamy już narastającą falę odry. Choroby potencjalnie śmiertelne i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. To jest ciężka choroba. To jest
Ale
choroba.
Przecież odrze właściwie zapomnieliśmy.
No, zapomnieliśmy, bo były szczepienia, bo był plan szczepień i tych przypadków. One były, co to nie tak, że ich nie było, ale one były w małej ilości. Natomiast no, gdybyśmy w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, sobie zafundowali na własne życzenie epidemię odry, no to nie daj Bóg.
Szczególnie jest to niebezpieczne dla osób starszych.
Oczywiście dla osób starszych, dla osób z upośledzoną odpornością, dla osób, które mają różne inne choroby. Proszę pamiętać, że w odrze mamy powikłania zarówno ze strony układu oddechowego i to naprawdę ciężkie zapalenia płuc, jak też powikłania ze strony układu nerwowego, zapalenia mózgu. Tu można by wiele wymieniać, a więc no, to naprawdę nie jest dobra choroba.
No ale pewnie wiele osób wychodzi z założenia, a to dziecko przechoruje, nic mu nie będzie, posiedzi 2 tygodnie, 3 tygodnie w domu.
Panie doktorze, no, w przypadku COVID-u też wiele osób tak wychodziło z takiego założenia i niestety części z tych osób już nie ma. Proszę odróżnić to, co ja mówię, to nie jest straszenie, to jest mówienie o faktach, to jest mówienie o tym, że my nie powinniśmy, dysponując bronią, jaką dysponujemy, a więc szczepionkami naprawdę skutecznymi, to nie jest, to są szczepionki, które zostały no, podane milionom, setkom milionom ludzi na całym świecie, a więc tutaj nie mówimy o żadnych eksperymentach. Dysponując taką bronią, musimy myśleć o tym, że nie możemy dopuścić do pojawienia się chorób, które powinny tak naprawdę być już przeszłością. A taką chorobą jest odra, mówimy o różyczce, mówimy o śwince, mówimy o wielu innych chorobach. Boimy się polio, przecież byliśmy o krok od eradykacji polio w skali globalnej, a w tej chwili mamy chociażby na Ukrainie, mieliśmy ogniska polio.
Ale tymczasem znowu odwołam się do opinii wielu pewnie osób, które mówią, że nie zaszczepię swojego dziecka, bo nie będę ryzykował powikłaniami na przykład neurologicznymi.
No tak, ale każdy lek i każdy preparat ma wpisane jakieś działania uboczne. To my doskonale o tym wiemy i to można wszędzie znaleźć, w każdej charakterystyce produktu i o tym doskonale wiemy. Ale jeżeli mamy ryzyko powikłań, nie wiem, 1 na 100, na 200 tysięcy, na milion, a ryzyko ciężkich przebiegów jest wielokrotnie większe, o czym rozmawiamy? No, my zawsze ważymy te korzyści i ryzyko związane z czymkolwiek. Tak jest zresztą całe życie, prawda? Mamy pewne korzyści, mamy pewne ryzyko. I tam, gdzie mamy korzyści, no to powinniśmy się decydować na tego typu działania.
Panie profesorze, często, jeżeli dowiadujemy się o tym, że mieliśmy czy mamy kontakt, no bądź konsekwencje choroby zakaźnej, dowiadujemy się przy okazji niespodziewanych, a może planowych, ale wynik jest niespodziewany. Badań okresowych, tak jest bardzo często z wirusowym zapaleniem wątroby.
Tak, to jest kolejny problem, który próbujemy rozwiązać od wielu lat i który jest niestety do tej pory nierozwiązany. Wirusowe zapalenia wątroby, konkretnie przede wszystkim B i C, to są choroby o charakterze przewlekłym, które przez wiele lat przebiegają w sposób taki, bym powiedział, skąpoobjawowy. Tam się nic nie dzieje. Przez wiele lat wydaje się, że jest wszystko w porządku, a później nagle okazuje się, że mamy marską wątrobę, prawda? Albo mamy raka wątrobowo-komórkowego. A więc no, tutaj te działania wyprzedzające i tutaj w przypadku WZW typu C nie mamy szczepionki, ale mamy świetne terapie. A więc tutaj w interesie społecznym, w interesie wszystkich jest to, żeby sobie takie badanie zrobić. Od 1 lipca lekarz rodzinny może zlecać tego typu badania i te badania powinny być robione, wykonywane. Natomiast widzimy, że niestety wciąż trafiają do nas osoby na wysokim stopniu zaawansowania choroby. A więc no, to jest niezwykle istotne.
Choroba objawów nie daje, ale co powinno nas skłonić ku temu, żeby poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie na takie badanie?
Po pierwsze, jeżeli mamy w przeszłości jakieś zabiegi medyczne, jeżeli mamy zabiegi powiedzmy upiększające, jeżeli mieliśmy gdzieś tam kiedyś kontakt z środkami odurzającymi na przykład, to wiele osób się nie przyznaje, ale jakieś pojedyncze tego typu kontakty później się okazuje, że miało część osób. A więc jeżeli mamy ten wywiad epidemiologiczny dodatni, jak to my mówimy, to zróbmy takie badanie. Jeżeli mamy dolegliwości na zasadzie bólu w prawym podrzebrzu, mamy jakieś uczucie zmęczenia, niewyjaśnione dolegliwości takie ogólnoustrojowe, to wtedy też prośmy o tego typu badanie. Tak naprawdę to powinien być apel do lekarzy, żeby lekarze wykonywali te badania, ale myślę, że jeżeli pacjent ze swej strony wykaże się inicjatywą i będzie prosił o tego typu badania, to bardzo dobrze.
A może to jest tak, panie profesorze, że to, o czym tu rozmawiamy, to no i tak nic z tego pozytywnego koniec końców nie będzie, bo natura i tak będzie sprytniejsza niż wszystkie szczepionki.
No, w przypadku niektórych pewnie przyszłych zagrożeń pewnie tak, ale my mówimy tutaj o wrogu rozpoznanym, a więc mówimy o tym i o działaniach, które mamy już opracowane. I my oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie kolejna pandemia, czy będzie kolejny wirus, czy nam on przeskoczy z jakiegoś zwierzęcia, prawda, tak jak w tym przypadku. To są rzeczy, o których my często dyskutujemy, ale tak naprawdę wiele z nich jest nieprzewidywalnych. Ale tu mówimy o twardych faktach. Mówimy o czymś, co już jest, że tak powiem, co jest osiągnięciem medycyny. I życzyłbym sobie, żebyśmy z tego pełną garścią korzystali.
I ja do tych życzeń się tylko mogę przyłączyć. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był gościem Polskiego Radia Lublin. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.